Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, Donald Trump stwierdził w ostatnich godzinach, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to mógł być błąd. Szef polskiego MSZ-u pisze na Twitterze w nocy na portalu X, dawnym Twitterze, nie, to nie była pomyłka. Jak te dwa komunikaty sprzeczne ze sobą odczytywać?
No jak odczytywać? Ja myślę, że za dużo koncentrujemy się też nad tym, czy to była pomyłka, czy to było celowe działanie, czy to było testowanie systemu bezpieczeństwa. Myślę, że dla nas w tym momencie najmniej istotne to jest, czy to była pomyłka, czy do tego doszło na pewno. Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej i myślę, że takie wyjaśnienie tych okoliczności w ogóle tego zdarzenia na pewno zajmie jeszcze trochę czasu. Możemy nawet o tym jako opinia publiczna nawet się nigdy nie dowiedzieć. Ja myślę, że jest to nawet rozsądne, bo jeśli służby pracują i pracują skutecznie, to jest o tym cicho i tak powinno zostać. My powinniśmy bardziej koncentrować się na tym, czy to rzeczywiście można rozpatrywać w kategorii już ataku, agresji. Ja myślę, że jakby nie patrzył, jednak powinniśmy podchodzić do tego tak trochę z dystansem i patrzeć na to, że było to jednak, bo nawet jeśli to była pomyłka, no to doszło do przetestowania systemu bezpieczeństwa. I ten system zadziałał. I to, że ten wydźwięk, że była to pomyłka, że nie ma jakby dalszej eskalacji tutaj agresji, czy jakichś kolejnych, to jest to też pewien sukces. I myślę, że powinniśmy to w kategoriach takich odbierać, a nie w kategoriach, że no, było to celowe działanie i teraz możemy spodziewać się jakiejś eskalacji. Miejmy nadzieję, że tej eskalacji nie będzie, ale też jako społeczeństwo powinniśmy przebudować sobie trochę może nasze postrzeganie naszego bezpieczeństwa, bo mamy do czynienia z nową technologią, za którą nie zawsze budowanie nowych systemów bezpieczeństwa nadąża i musimy mieć świadomość tego, że no, żyjemy w takich czasach, że może dochodzić do takich sytuacji i czy to będzie w efekcie pomyłki czy celowego działania, może dojść do zniszczenia infrastruktury krytycznej, ważnych obiektów użyteczności publicznej i my powinniśmy być na takie rzeczy przygotowani.
No, tutaj patrząc na tę sytuację, no to mamy przypadek, w którym maszyna wleciała po prostu w budynek mieszkalny, niszcząc go no już z samego faktu swojej prędkości, ciężaru i tak dalej. Tam nie musiało być ładunku wybuchowego jako takiego, prawda?
Tak, może być przypadek nawet, że jakieś elementy ze strzelonego drona spadną. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby natychmiast na takie sytuacje móc zareagować właściwie. I myślę, że służby też tu właściwie reagują. Do tego no, potrzebne też jest wsparcie ze strony społeczeństwa.
Wracając do tego, o czym pan powiedział, albo opierając się na tym, to jest technologia nowa. Ja chcę jeszcze do tej pomyłki nawiązać. Czy pomyłka, tak patrząc na względy techniczne, czy taka pomyłka mogłaby trwać przez 7 godzin? No bo od 23.30 do 6.30 to naruszanie, 19 kolejnych przypadków, tak to jest odnotowywane. Czy taka pomyłka mogłaby tak długo być rozciągnięta?
Pod uwagę, że tak jak z każdą nową technologią, wojna jest poligonem dla takiej technologii. Ona jest testowana, sprawdzana. Myślę, że nawet twórcy, czy osoby, które tym w jakiś sposób nadzorują to, no też się gdzieś uczą i popełniają te błędy. Weźmy pod uwagę, że tam szacowano, że wystrzelono około 200 dronów. Także ta skala też jest większa i skala pomyłki też.
Minister Sikorski informował o tym, że 400 dronów zostało w kierunku Ukrainy wystrzelonych, plus 40 rakiet.
Tak, to mówimy o jeszcze
większej skali. Tak.
Te wyjaśnienia też się coraz pojawiają, coraz nowsze, ich jest może więcej. I ta skala pomyłki też może być, ale może pomyłka, no może dojść do zakłócenia z różnych przyczyn tak naprawdę, zakłócenia tej łączności z tymi dronami. Te przyczyny mogą być naprawdę różne, może być ich dużo i takie pomyłki, no niestety pomyłki czy no jakieś niecelowe działania, one mogą się zdarzać, nie można ich wykluczyć, ale nie można też wykluczyć celowego działania po to, żeby właśnie przetestować, jak służby zareagują, jak długo na przykład będzie trwało. Może to być celowe też działanie, żeby nawet ta przysłowiowa pomyłka trwała przez jakiś czas, żeby można było przetestować ten system.
Dzisiaj w nocy zamknięty został ruch graniczny z Białorusią. To ma związek, tak jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, z rozpoczynającymi się manewrami Zapad 2025. To są manewry wojskowe, które od lat regularnie, rokrocznie Białoruś wspólnie z Federacją Rosyjską prowadzi. Ta sytuacja dronowa, o której mówimy, może mieć też związek z tymi manewrami?
Zamknięcie granicy było już wcześniej tak naprawdę sygnalizowane. Myślę, że bezpośrednio może związku nie ma, ale na pewno jakby jeszcze bardziej utwierdziła w tym, że jest to zasadne, bo weźmy też pod uwagę, że gdzieś cały czas funkcjonujemy w tym takim zjawisku wojny hybrydowej i tego typu ćwiczenia też mogą generować różnego rodzaju zagrożenia, chociażby związane z takim nielegalnym przekraczaniem granicy, czy próbą wywarcia jakiejś presji. Dlatego jest to naturalna rzecz, że ta granica została zamknięta też dla naszego bezpieczeństwa.
Iron Defender, żelazny obrońca, to z kolei odpowiedź na te manewry za naszą wschodnią granicą, odpowiedź polsko-natowska.
Tak, odpowiedź polsko-natowska, no bo jeśli mamy manewry przy naszej granicy blisko, gdzie będzie zgrupowanie wojsk dość duże, no to odpowiedzią jest też przygotowanie, jakby postawienie w stan gotowości, no bo w momencie, kiedy mamy manewry, no to mamy jakieś wojsko operacyjne, które jest też gotowe do działań, także ta odpowiedź bezpośrednia jest z naszej strony również.
Czego nas uczy ta sytuacja z tego tygodnia? To znaczy też pytam o to, czemu mają służyć te prowokacje ze strony rosyjskiej wymierzone, czy to w Polskę, czy generalnie w państwa natowskie.
Myślę, że to jest metoda stara jak świat, tak? Bo to, żeby przetestować, na ile potencjalny przeciwnik ma szansę, możliwości reagowania na różnego rodzaju incydenty. One będą, nie będą zbyt, takim bym powiedział, ewidentnym jakimś działaniem, po to też, żeby nie sprowokować. Ale one testują system bezpieczeństwa i musimy pamiętać też o tym, że każdy taki incydent obnaża nasze, zarówno te mocne strony, jak i te słabe strony.
To czego się dowiedzieliśmy? O mocnych i o słabych stronach naszych.
No na pewno o mocnych stronach się dowiedzieliśmy tego, że jednak sojusznicy działają, że to wsparcie jest i na to jednogłośnie reaguje na takie incydenty. Stanowczo też te słowa potępienia, prawda, i próby wyjaśnienia jak najbardziej. Zaskakującym było też to, że Białoruś poinformowała też o tym, że te drony lecą w kierunku Polski, także to też jest jakiś coś, powiedziałbym, bez precedensu zupełnie.
Znaczy taka informacja dotarła do społeczeństwa, tak, że taki sygnał taka informacja ze strony białoruskiej był. A co wiemy o tym poinformowaniu przez Białoruś?
Wiemy, że był sygnał o...
A na jakim szczeblu?
Na najwyższym wojskowym szczeblu. Dziwi mnie też fakt, że zostało to podane do opinii publicznej, ale jednak coś takiego się pojawiło. Wojsko to potwierdziło, że zostało to wykorzystane. Także jest to też jakiś element, który też świadczy o tym, że nie ma jakiejś takiej tendencji do tego, żeby jeszcze eskalować napięcie jeszcze mocniej. Także myślę, że ta reakcja była jak najbardziej tutaj też właściwa ze strony wojska, ze strony NATO, ze strony sojuszników i bardzo szybko zostało podjęte działanie. To, co jest naszą słabą stroną, to ja myślę, że cały czas brakuje takiego rzetelnego informowania społeczeństwa. Z jednej strony mamy sytuację, gdzie rzeczywiście trzeba pewną powściągliwość, jeśli chodzi o przekazywanie pewnych informacji, ale myślę, że powinniśmy bardzo mocno przebudować kanały komunikacyjne pomiędzy politykami, decydentami, ważnymi osobami w państwie, a społeczeństwem, bo z jednej strony mówimy, że mamy lawinę fake newsów różnych, gdzie tak naprawdę dochodzi do momentu takiego elementu strachu, paniki i to też w zróżnicowany sposób, bo w rejonach, gdzie te drony spady, były sytuacje takie, że tam społeczeństwo już panikowało, tak, już wykupowano żywność ze sklepów, nawet słyszałem o zapisywaniu się na wybranie gotówki z banku, a część społeczeństwa gdzieś tam na spokojnie i sceptycznie do tego podchodziła, także tutaj wyważyć to, żeby też nie wywołać paniki, też nie eskalować tego problemu i z jednej strony mówimy o tym, że media społecznościowe są tutaj tak jakby obwiniamy za to, że są tą platformą do
dezinformującą
dezinformacji, tak? A z drugiej strony są jedną z głównych platform komunikowania się decydentów czy polityków ze społeczeństwem, tak? Może powinniśmy wykorzystać te platformy, które już mamy, tak jak na przykład powiadomienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo dostajemy często informacje o tym, że będzie wichura. Może taki komunikat jasny do społeczeństwa, że coś się wydarzyło i należy się zachować w taki sposób, albo nie należy w taki sposób, byłby właściwy.
Ale w tym przypadku konkretnym też pojawiły się takie informacje ze strony rządowej, już ogólnie mówiąc, że uznano, że nie było potrzeby informowania społeczeństwa, też właśnie, żeby nie budzić paniki niepotrzebnej.
No tak, z drugiej strony, ale weźmy pod uwagę, nie chcemy budzić paniki, a te informacje się przedostają do mediów, bo to są zdjęcia, są każdy posiada telefon, gdzieś robi zdjęcie, wrzuca to i to...
No i do tego dochodzi też kremlowska propaganda, tak, cały system, prawda, który ma, no bo de facto no, on istnieje, to było widać no, gołym okiem, przepraszam za kolokwializm, ale kiedy to się działo, no widzieliśmy, co się działo też w internecie, jak duży...
Przestrzeń medialna też ona nie znosi próżni, prawda?
Tak, jeżeli my nie poinformujemy
i nagle wiemy, że coś się dzieje, że coś się dzieje, zaczynają ludzie szukać tych informacji i nie dostaną rzetelnych informacji, tylko to są te informacje, które są najłatwiej dostępne, a te najłatwiej dostępne to będą te fake newsy.
To co możemy zrobić, żeby taką społeczną odporność na... dezinformację, już mówiąc bardzo ogólnie, zwiększyć?
No przede wszystkim to jest praca u podstaw, to jest edukowanie społeczeństwa, już tak naprawdę dzieci w szkołach, żeby wiedziały jak...
Przepraszam, wejdę w słowo, bo mam takie déjà vu trochę. Podobne głosy słyszeliśmy chociażby w pandemii.
Tak,
kiedy
tak.
Pojawiały się... już nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale no... Różne przekazy burzące, powiedzmy, ten ład społeczny, czy dążące do podziałów pojawiały się. I też słyszeliśmy o pracy u podstaw. Nie zmarnowaliśmy trochę czasu jako państwo
obawiam się, obawiam się, że tak, bo my tak bardzo mocno spinamy się w momencie, kiedy jest problem, kiedy to jest dostrzegalne. Są deklaracje oczywiście odnoszące się do wielu przedsięwzięć, ale to najczęściej te przedsięwzięcia, one były takie dość mocno wyakcentowane na zasadzie właśnie walki z fake newsami, tworzeniu jakichś centrów oceny czy weryfikacji, prawda, centrów weryfikacyjnych, które działały trochę bardziej jak cenzura i to też było nie do przyjęcia i myślę, że dlatego poddaliśmy się w tym momencie, zamiast pójść trochę, ja myślę, w innym kierunku, właśnie poprzez edukację, poprzez budowanie na przykład takich platform informacyjnych, czy to rządowych, czy z wykorzystaniem mediów, czy też z wykorzystaniem jakichś instytucji pozarządowych, właśnie, bo to jeszcze nie jest łatwo zbudować coś takiego, ale nakłonić też społeczeństwo, wskazać, że one są wiarygodne, bo weźmy pod uwagę też, że tak jak tutaj też rozmawiamy, że pojawiają się pewne doniesienia oficjalne i one i tak są sprzeczne i teraz to też ktoś staje z pytaniem, komu tak naprawdę wierzyć, prawda? Mamy pewien też taki deficyt zaufania społecznego, szczególnie do polityków, no bo ten sam polityk, który chwilę temu w kampanii różne rzeczy obiecywał, on teraz nam mówi o zagrożeniu bądź nie.
A politycy zdali egzamin w tej sytuacji? Bo w zasadzie scena polityczna, nie licząc Konfederacji, mówiła jednym głosem w tej sprawie.
Myślę, że tak. Myślę, że zdali egzamin, ale też bym tutaj był ostrożny w tej ocenie, bo w momencie, kiedy coś się wydarzyło, kiedy mamy incydent, nie do końca wiemy tak naprawdę, jaki może być jeszcze dalszy ciąg tych zdarzeń, to w tym momencie każdy się przestraszy i myślę, politycy również i są wtedy zostaje nam jedno, być razem, mówić jednogłośnie.
Czy chce pan między słowami powiedzieć, że jak opadną emocje do końca i kurz, to się zacznie rozliczanie i pokazywanie?
Obawiam się, że tak.
Kto zawinił i w ogóle?
Obawiam się, że tak, bo zbyt duża jest też taka, no, wartość tego, tego, co się dzieje wokół
potencjał
tego.
Potencjał taki, tak?
Potencjał, ten potencjał, to jest potencjał, który politycy bardzo szybko wykorzystają.
Nie przepuszczą, żeby go nie zagospodarować. Tak?
Bo też ja myślę, że ta dalsza analiza też niestety obnaży też, mimo to, że ta reakcja była właściwa, obnaży też wiele gdzieś tam niedociągnięć, wiele rzeczy, które powinny być zrobione, no weźmy chociażby nasz cały system obrony cywilnej, który my ciągle tworzymy jeszcze i ciągle gdzieś to i bardzo...
Należy przyspieszyć te prace? Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, do 2030 nawet jest przewidziane zakończenie.
Na pewno powinniśmy przyspieszyć i zintensyfikować te działania. I nie to nie tylko dlatego, że dochodzi do tych incydentów, że powinniśmy czuć się zagrożeni, bo jak widzę, że każda taka sytuacja, kiedy my mówimy o tym, o budowaniu, chociażby budowaniu schronów, prawda, o jakimś wydatkowaniu, nawet środków publicznych na jakieś szkolenia, przygotowania, czy zakup jakiegoś sprzętu, no to każdy to kojarzy, bo czy jesteśmy zagrożeni, czy my się przygotowujemy do wojny, a to wynika bardziej z tego, że niestety w tym obszarze mamy lata zaniedbań, które każdy kraj powinien być przygotowany jednak, no, nie tylko na wojnę, bo przecież to są też sytuacje kryzysowe, może być blackout, mogą być różne takie sytuacje, które będą wymuszały na nas uruchomienie tych pewnych procedur takich awaryjnych. No i powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na to.
No i to jest pytanie, na której odpowiedzi nie znajdziemy już w tej audycji.
No na pewno.
Bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za to spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.
Doktor Piotr Robakowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem Radia Gdańsk. Rozmawiał Kuba Kaługa.